Dzięki temu nasz klient ma jeszcze lepszy produkt, ponieważ jeżeli ty zamawiasz biżuterię dla swojej narzeczonej przyszłej.
Jakby co, kochanie, ja im nic nie mówię.
Na prawie 600 opinii, które na ten moment mam zebrane w Google, a średnia ocen to jest 4,9.
No dobrze, macie, zaraz wystawię jakąś jedynkę po prostu, bo to za pięknie brzmi.
Stworzyliśmy autorską grę dla par, pogłębiającą relację z pytaniami.
Taką grę 18+, czyli tego typu, bo to wiesz, narzeczenie.
Relacyjną,
ale innego typu, żeby nie było. Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I pewnie po układzie kadrów już się domyślasz, bądź domyślacie po drugiej stronie, że jest to kolejny odcinek z gościem. Dzisiaj mam ogromną przyjemność mieć nie tylko jednego gościa, ale aż dwoje gości, gościów, gościnie i gościa. Kurczę, i teraz nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, ale są ze mną. Oliwia, dyrektor marketingu oraz Łukasz, właściciel w producencie biżuterii Auroria. Moi drodzy, ponieważ zazwyczaj, cześć tak w ogóle, możecie się jeszcze
właśnie tak się zastanawialiśmy, kiedy się
kiedy wejść,
z takim podziękowaniem, przywitaniem.
To jest zawsze dziwnie magia ekranu, nie? To jakiś kadr, że was nie widać, po czym nagle się pojawiacie, nigdy nie wiadomo, jak się w tym momencie włączyć. Natomiast to, co wiadomo, to że zawsze na samym początku tego typu rozmów słuchaczki po drugiej stronie interesuje, dlaczego my właściwie mamy słuchać takich ludzi, więc to jest ten moment, żeby się trochę pochwalić własnymi liczbami. Polacy się chwalić nie lubią, więc jak zawsze będę do tego zmuszać. Powiedzcie proszę, Auroria jako biznes, jakie wyniki generuje? Podzielcie się, czym chcecie. Mm-hmm.
No to od strony biznesowej, może Oliwia potem od strony marketingowej, mogę powiedzieć, że w tym roku przekroczyliśmy 7,5 miliona sprzedaży, więc planujemy zamknąć ten rok powyżej 10 milionów złotych przychodu.
To jako producent biżuterii, to w jakim modelu, jak trafiacie do klientów, jak po prostu sprzedajecie?
No, nasza sprzedaż jest osadzona w ramach modelu biznesowego direct to customer, więc jesteśmy producentem, który bezpośrednio sprzedaje swoim klientom. Więc to, na czym się skupiamy, to na bezpośrednim dotarciu. I narzędzia, które dobieramy, to właśnie to, żebyśmy mogli być jak najbliżej naszego klienta. Umożliwia nam to sprzedaż przez sklep internetowy. Z drugiej strony mamy też showroom w Poznaniu, czyli w mieście, z którego się wywodzimy. I teraz właśnie wchodzimy w sprzedaż w galerii handlowej. Tam otwieramy właśnie nasz pierwszy salon w galerii handlowej, gdzie tworzymy zupełnie nowy koncept salonu jubilerskiego. Ale chcemy dotrzeć do tych klientów, w których głowie nie pojawia się w ogóle myśl o tym, aby szukać w internecie biżuterii, bo dla wielu osób jest to po prostu bariera taka, której nie są w stanie przeskoczyć.
A jest takie pytanie, które de facto rozkłada na łopatki sporo liczbę biznesów, a z tego, co rozmawialiśmy sobie nawet przed nagraniem, wy macie to bardzo dobrze przemyślane i jest to oczywiście kwestia przewag konkurencyjnych, tym, czym się różnicie na tle rynku. I akurat w przypadku tak zatłoczonego rynku jak jubileryjny, jeżeli tak to można określić, gdzie są ci czołowi 3-4 producenci obecni w każdej galerii, to jaki znaleźliście pomysł na siebie, żeby wzbudzić w kimś decyzję, że warto pójść jednak w markę no sporo mniejszą, więc wydawałoby się mniej bezpieczny w takim klasycznym tego słowa rozumieniu wybór. Więc ja ze swoją szkołą przy długiego zadawania prostych pytań chciałbym to podsumować jednym pytaniem. Czym się różnicie od konkurencji?
Jeżeli chodzi o ten aspekt, to tak naprawdę nasz pomysł na to jedno, a drugie to, że klienci nasi potencjalni jeszcze wtedy mieli bardzo duży udział w tym, jak zdecydowaliśmy się działać, ponieważ wchodząc właśnie, tak jak wspomniałeś, na bardzo zatłoczony rynek, naszym pytaniem było przede wszystkim, czego potrzebują klienci i czego nie dostarczają im te marki, które obecnie są najbardziej popularne.
To co to takiego, co właśnie ludzie potrzebowali, bądź dalej potrzebują, a klasyczny dostawca jubilerii szeroko pojęty tego nie dostarcza.
Tutaj wyszliśmy od pierścionka zaręczynowego, który jest najczęściej kupowanym produktem z naszej oferty i rozmawialiśmy po prostu z mężczyznami planującymi zaręczyny, na czym zależy im w kontekście wyboru pierścionka zaręczynowego, jakie mają obawy i jak się czują albo czuli z zakupem, którego dokonali w dużej sieci jubilerskiej i zidentyfikowaliśmy, że to, czego brakuje, to dodanie takiego akcentu indywidualnego podejścia, personalizacji, personalizacji, tej wyjątkowości. Wiele osób czuło się, idąc do dużego jubilera, że wchodzi do sklepu, tak jak do każdego innego, patrzy, co jest za szybką w gablotce i mówi, poproszę ten, albo może mi pani opowiedzieć coś o tym, no to na który się decydujemy. I brakowało gdzieś tej magii, tej personalizacji i zastanawialiśmy się, okej, jak my możemy dać to klientowi, żeby rzeczywiście ta biżuteria, która ma tak silnie symboliczny wydźwięk,
no kurczę.
Jak sprawić, żeby klient miał bardzo łatwy i intuicyjny dostęp do tego, żeby rzeczywiście tą personalizację dodać do tego produktu.
Ale to muszę się zapytać, bo mówimy tutaj, też są dwa porządki. Nie? Jeden porządek to jest porządek świata offline, gdzie macie powiedzmy swój concept store, tak to się fachowo nazywa.
Możemy tak to nazwać, tak.
Ale zobaczyłem twoją minę, więc wiem, że nie możemy tego tak nazwać.
Możemy. Nawet ten nasz najnowszy salon, który będziemy już niedługo otwierać, nazywa się Creative Spot, Jewelry Creative Spot, właśnie dlatego, że tam nie będzie to klasyczny jubiler, tylko będzie tam bardzo, bardzo duży komponent tej kreatywności, indywidualnego podejścia do biżuterii, szukania tej unikatowej cząstki każdego związku w biżuterii, która ma być symbolem miłości. Mhm. Więc chcemy to dać, naprawdę głęboko wierzymy, że jest to możliwe, nawet w momencie takim, kiedy realizujemy sprzedaż do wielu tysięcy klientów, jesteśmy w stanie tworzyć narzędzia dzięki innowacjom, które zapewniają indywidualne podejście, indywidualną biżuterię przy jednoczesnym bardzo szybkiej obsłudze i dużej skali produkcji. Mhm. W sklepie internetowym rozwiązaliśmy to w ten sposób, że jest tam dostępny kreator 3D, gdzie nasz klient może samodzielnie wybrać komponenty pierścionka, określić ich kolor, wielkość, rodzaj kamienia szlachetnego, design i samodzielnie stworzyć pierścionek, który odpowiada preferencjom jego wybranki.
I to nie jest wzór, który normalnie mamy w ofercie. Tworzymy nowy model właśnie w oparciu o to, co zaprojektował klient i tak emocjonalnie, kiedy mężczyzna daje swojej wybrance pierścionek i mówi, że sam go projektował, to automatycznie ten wydźwięk i te emocje, które są zbudowane w tym momencie, są nieporównywalne do tych, kiedy mówi, poszedłem do sklepu i kupiłem ci pierścionek, a tak to działa i to wiemy od naszych klientek, że są niesamowicie takie docenione, że ich partner włożył cząstkę siebie właśnie w przygotowanie tego ważnego momentu zaręczyn, jakim była personalizacja pierścionka.
To jest ciekawe, że mówisz, wiemy od naszych klientek, czy to chodzi o to, że te osoby wracają później po inne zakupy z waszej oferty, czy raczej macie takie podejście, że to para jako całość jest waszym klientem. No mówisz, że partner kupuje, więc zakładam, że proces idzie przez niego raczej bez komitywy tej osoby, która ma być prawdopodobnie zaskoczona tym faktem, choć to pewnie różnie bywa, ale użyłaś słowa klientka do tej obdarowanej osoby.
Tak.
Czy to jest jakiś wasz styl myślenia o tym?
Może ja się wypowiem, bo to jest tak naprawdę takie nasze DNA i fundament naszego marketingu. Claim naszej marki to Friend of Your Love. Auroria, Friend of Your Love. I tak o sobie myślimy. Myślimy o sobie jako o przyjacielu naszego klienta, jego ukochanej, ale też tej relacji, która jest między nimi, ponieważ no towarzyszymy, jakby my tak na to patrzymy, że towarzyszymy tym ludziom w najważniejszych chwilach w ich życiu, naszą biżuterią, więc poczuwamy się do takiego jakby bycia blisko nich po prostu. I jeżeli chodzi o kontakt właśnie z kobietą, bo tak naprawdę klienci, panowie są osobami, które dokonują zakupu, ale wiemy, że tą osobą, która finalnie ma być szczęśliwa z tego faktu, że dostanie nasz pierścionek, jest kobieta. I wiemy, że później to kobieta będzie osobą decydującą, jeżeli chodzi o wybór obrączek ślubnych. I później to kobieta będzie osobą, która podpowie swojemu mężczyźnie, że chciałaby dostać pierścionek na przykład, celebrując narodziny ich dziecka, bądź rocznicę ślubu.
Więc tak, ludzie kupują pierścionki na narodziny dziecka?
Tak, i to właśnie nawet mamy taką komunikację skierowaną do osób, które są na tym etapie w życiu i mamy modele, które symbolizują na przykład narodziny synka, narodziny córki, narodziny trzeciego dziecka. Mamy model pierścionka, który właśnie też jakby symbolizuje tą trójeczkę w rodzinie. Także przypisaliśmy tak naprawdę troszeczkę na na potrzeby klientów stworzyliśmy modele, które symbolizują dosyć konkretnie właśnie takie wyjątkowe wydarzenia w życiu. Teraz projektujemy kolejny, który też jest skupiony na relacji pomiędzy kobietami, przyjaciółkami, matki i córki.
A to tu cię muszę urwać, bo mi się już kilka frontów potencjalnej dyskusji otwiera. I jeden wcześniejszy, który mnie zainteresował, mnie dwa. To ten pierwszy wam powiem, żebyście mieli go już z tyłu głowy, czyli skąd w ogóle takie pomysły, tak? Bo powiedziałeś o tym kreatorze, powiedzieliście o nim oboje i to się... To nie jest tak, że jak się budzi, jak ten, wiecie, kot w memie, I should buy a boat, i nagle ma pomysł na to, że to powinien zrobić. Chyba, że tak było i całe story, które chciałem wam podbudować, psu na budę, ale jest wcześniejsze pytanie. To też myślę, że dość ciekawe nawet dla osób, które nie są z tej przestrzeni, czyli generalnie nawyki zakupowe, bądź przyzwyczajenia zakupowe w kontekście biżuterii w Polsce. Kto i jak ją kupuje? No bo ja jestem raczej entuzjastą biżuterii, lubię sygnety, natomiast często się spotykam z reakcją, że jest to rzadkość. Poza pierścionkiem zaręczynowym większość facetów na przykład nie nosi nic. Więc pytanie, czy macie mniej więcej w głowie jakieś badania, albo po prostu pamiętacie jakieś fakty, typu jak wygląda profil polskiego konsumenta biżuterii, co on kupuje z podziałem na mężczyzn, kobiety, co częściej kupują faceci, jeżeli w ogóle coś kupują, jaka jest dysproporcja, czy to jest, czy 5% facetów zaledwie coś kupuje kontra 95% kobiet, to mogą być potencjalnie ciekawe informacje.
To, co charakteryzuje naszą markę, to przede wszystkim skupienie na bardzo wąskim segmencie rynku biżuterii. Nie tworzymy zawieszek, kolczyków, biżuterii ze srebra. Jesteśmy skoncentrowani bardzo, bardzo mocno na tym, aby dostarczać najwyższej jakości biżuterię z surowców, które są najwyższej jakości. Tutaj nie uznajemy żadnych kompromisów, więc naprawdę bardzo mocno stawiamy na ten aspekt, więc badań co do zachowań ogólnie szerokiego rynku nie prowadzimy, bo nie są nam potrzebne.
Albo nie szukaliście, bo nie są wam potrzebne.
Tak, okay. Tak. To, na czym się skupiamy, to na zachowaniach klientów w czasie dokonywania wyboru zakupu pierścionków zaręczynowych i obrączek ślubnych.
A po czym poznać ten lepszy surowiec od tego gorszego? Bo wiesz, na dowolną stronę internetową sklepu typu jubiler wejdę i będzie napisane najwyższej jakości, wyjątkowy, specjalnie dla ciebie kamień X, Y, Z. No i tak sobie na to patrzę, mówię, no ładnie wygląda na obrazku. Czy jak się różni? Czym poznać? Lepszy od gorszego?
Tak, rzeczywiście biżuteria wydaje się, że jest takim produktem czysto wizualnym i podejmuje się decyzję tylko w oparciu o design. Ale tak nie jest, w sensie nie musi tak być, ponieważ ta najwyższej klasy biżuteria, czyli biżuteria z brylantami, jest bardzo mocno sparametryzowana. Zarówno złoto, które to jest wiedza powszechna, tak możemy badać przez próbę, którą ona posiada, czyli ile jest tego złota w złocie.
Tak.
To jest pierwszy parametr i on jest sygnowany. Jakość tego produktu jest sygnowana przez Państwowy Urząd Probierczy, więc tutaj bardzo łatwo porównywać między sobą oferty. I to wcale nie jest tak, że zawsze biżuteria z brylantami jest sprzedawana z próbą 585, czyli 58,5% złota lub wyżej, tylko zdarza się, że są to niższe próby.
Od czego to jest zależne?
Od decyzji producenta.
Tak. Okej. Okay.
Oczywiście ma wpływ na koszt wytworzenia.
A wiesz, dlaczego do tego dążę? Bo właśnie z marketingowego punktu widzenia zastanawia mnie, bo mniej więcej pamiętam, ja miałem akurat bardzo konkretny koncept, jak chciałbym, żeby nasz pierścionek zaręczynowy wyglądał, więc on nie ma żadnych dziwnych kamieni w sobie. Ale no, więc ominął mnie ten etap porównywania. W zasadzie, o, próba taka, coś tam taka. Ale próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda, tudzież jak się dowiedzieliście od klientów, taki standardowy proces decyzyjny, no bo zakładam, że ta próba może się na nim pojawić, ale pewnie są jeszcze jakieś inne elementy parametryzacji tychże kamieni czy wszystkiego innego, ale wiesz, to jest trochę jak z listą cech pralki. Wchodzisz i czytasz, wirów tyle, czegoś tam tyle obrotów na minutę, tyle programów i tak patrzysz, myślisz, co jest tym ważne. Więc dążę trochę do pytania, jak głęboko z waszego doświadczenia osoby na etapie zakupu tak ważnej rzeczy jednak, jak pierścionek zaręczynowy, wchodzą w te wszystkie kryteria, że w rozmowach z wami są w stanie dyskutować, że właśnie, o, czy będzie taka próba, czy będzie taki kamień, a z tej części RPA, czy z drugiej części RPA, czy cokolwiek innego.
Tutaj zadałeś pytanie dotyczące jakości, więc tutaj starałem się odpowiedzieć na to pytanie, ale w kontekście wyboru biżuterii największym czynnikiem decydującym jest wygląd. Okay. Tak? Czyli on otwiera dopiero możliwość brania pod uwagę, czy klient chce dokonać zakupów udanego.
Czyli musi mi się kształt spodobać, tak, żebym chciał się pochylić nad całą resztą.
Dokładnie. Dokładnie. Dużym czynnikiem jest też cena, oczywiście, i tutaj klienci porównują wielkość kamienia. W przypadku pierścionków z brylantami to jest to dosyć proste, tak? Ponieważ cena w dużej mierze zależy od wielkości diamentu i to jest parametr, który można porównywać. Kolejnym takim czynnikiem jest jakość obsługi klienta i tutaj ona jest rozumiana w różny sposób, tak? Od dostępności, tak? Czyli mamy czas realizacji zamówienia, dodatkowe usługi takie jak możliwość korekty rozmiaru, darmowa, jak długi jest czas zwrotu, ale i też właśnie to, na co Oliwia bardzo zwraca uwagę, czyli jaki jest jakość doradztwa, bo tutaj też to też jest bardzo, bardzo ważne. Faceci kupują pierścionek zaręczynowy, nie znają się na tym, i w zasadzie no nie chcą się znać. To jest jednorazowe, tak, no myślimy o tym, żeby to było jednorazowe wydarzenie, więc to nie jest wiedza, którą musimy posiąść i przetrzymywać na zawsze.
I tutaj dotknąłeś też takiego ważnego aspektu, że mężczyzna nie wie, jak porównać. I właśnie to jest taką naszą misją, edukacja klientów, ponieważ wiemy, jak nowa i niekomfortowa jest ta sytuacja, kiedy trzeba podjąć decyzję o zakupie bardzo drogiego produktu, a tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sami oszacować, czy ta oferta, którą rozważamy, jest racjonalną ofertą, czy przepłacamy u danego jubilera, czy może tutaj cena jest niższa, ale za tym idzie też niższa jakość. I w naszym showroomie w Poznaniu stworzyliśmy taką ścieżkę edukacyjną dla klienta. I zanim przejdziemy do rozmowy na temat tego, jaki produkt klient chciałby wybrać, czego szuka, przeprowadzamy go przez kilka etapów, żeby przestał poruszać się jak we mgle. Żebyśmy mogli mu wytłumaczyć właśnie, co składa się na cenę biżuterii złotej z diamentami. Z czego wynika to, że podobnej wielkości karatowej, masy karatowej pierścionek u nas kosztuje tyle, a u konkurencji tyle. Więc dajemy takie konkretne narzędzia i nawet mamy przygotowane takie małe formularze dla klienta, żeby mógł pójść do innych jubilerów, co naturalnie klienci robią, porównując ofertę, żeby wiedział, na co zwrócić uwagę, o co zapytać, żeby to porównanie rzeczywiście było bardzo rzetelne i dało mu odpowiedź na trapiące go pytania i żeby nie decydował tylko w oparciu o to, że pani powie, tu jest większy diament, tu jest czystszy diament, ale co to znaczy? Jaka wynika z tego różnica cenowa? Także ci klienci, którzy przychodzą naszą ścieżkę edukacyjną i otrzymują właśnie tę taką ściągawkę, z którą udają się na poszukiwania do innych jubilerów, najczęściej wracają do nas, bo wtedy już tak bardzo świadomie tak podejmują decyzję i widzą, czym są tak naprawdę te.
Próbuję sobie to ułożyć w głowie, czyli bo tu wracamy w naturalny sposób do początku tego całego wątku dotyczącego waszej obsługi klienta i tej potrzeby, no tego, jak się wyróżnić na zatłoczonym rynku, że normalnie, no bo pamiętam to z autopsji, no to ja sobie poszedłem do pani jubiler, czy tam do jubilera i była sobie tam pani za ladą, no i pani się tak spojrzała, kupuje czy stoi, a po chwili jak się zorientowała, że prawdziwy potencjalny klient, no to właśnie ta cała ceregiela, o której też mówiliśmy na lunchu, czyli że otwieramy gablotkę i tam coś stoją jakieś pierścioneczki, szpana, wszystko jest super, nic tylko brać, nie zależy jaki tam pana portfel wrażliwy i tyle. I wy wyszliście z takiego założenia, żeby zanegować ten model i w jaki sposób wytłumaczyć człowiekowi, zanim mu się jeszcze przedstawi tę mnogość wyboru, a tego jest jednak dużo, czym się powinien w ogóle kierować, albo co jest w tym wyborze ważne, tak? Więc to ja był teraz przykładowym klientem, który wchodzi do was do showroomu w Poznaniu, to jaki proces by mnie czekał? Co się po kolei dzieje? W sensie, jakbym powiedział, proszę pani, ja chcę zobaczyć pierścionki, to ktoś powie, nie, proszę pana, no to trzeba zasłużyć. Najpierw test wiedzy zdać, próby umieć odróżniać, czy jak to działa?
Myślę, że to, co byś od razu poczuł, to, że to jest zupełnie inny salon. Wszedłbyś i nie zobaczyłbyś szkła. Tak, nasza biżuteria nie jest za szkłem, jest dostępna. Możesz ją dotknąć, przymierzyć, bez tego, żeby poprosić panią ekspedientkę do tego o to, żeby ona ci coś pokazała.
To już jest pierwsza różnica. To nie już jest takie odseparowane od człowieka. O,
tak,
okay.
Tak. Więc...
A to nie myśleliście o tym, że to buduje takie wrażenie właśnie gorsze? Trochę takie, o, no to jak tego nie może dotknąć, bo jest za szkłem, to musi być to drogie i ważne, a tutaj sobie mogę dotknąć, to jak w H&M jest zawieszka, też sobie mogę wziąć.
Myślę, że nie. Myślę, że cała reszta otoczenia tego salonu pokazuje, że mamy bardzo duże przywiązanie do szczegółów, do jakości, do designu. Nasza obsługa klienta jest uwrażliwiona na to, jak ma zachowywać się w stosunku do klienta w związku z tym, że wiemy, jakie on ma potrzeby. Więc myślę, że to wrażenie nie powinno być takie. Oczywiście jest taka szansa, ale mitygujemy to ryzyko.
Albo czy wiecie, czy mieliście takie obawy na którymkolwiek etapie projektowania tego doświadczenia, prawda?
Nie braliśmy ich pod uwagę, braliśmy pod uwagę to, co może być najlepszym doświadczeniem wyboru pierścionka zaręczynowego.
Okay.
Czyli projektować te zachowania bardziej niż adresować jakieś tam wady.
Czyli jasne, wchodzę sobie, no i są sobie rzeczy na podusiach, czy jakkolwiek mogę sobie wziąć, dotknąć, pomacać i co dalej? Ktoś do mnie przychodzi i się pyta, jak pomóc?
Z pełną troską opiekun salonu podejdzie i zanim przejdziecie do rozmawiania o konkretach, o poszczególnych modelach, o cenach, zaproponuję po prostu przejście przez tą naszą ścieżkę edukacyjną, abyś mógł z większą świadomością podjąć decyzję. Także nie jest to absolutnie żadne nachalne zachowanie, ale mówimy klientowi, że wiem, jak trudny jest to wybór, wiem, że prawdopodobnie pan stoi przed wieloma pytaniami i teraz pokażemy właśnie, co składa się na cenę pierścionka zaręczynowego, abyś świadomie po prostu mógł wiedzieć, ile chcesz na to wydać i co konkretnie składa się na tą cenę.
Jest taki fakt, który najczęściej zaskakuje klientów, kiedy tak przed nimi otwieracie kartę, jednak tego na co się jest how the sausage is made, jak mówią anglosasi, nie? Czyli co się składa na ten konkretny koszt.
No, myślę, że jest zaskakujące, kiedy dowiadują się, jak biżuteria o tych samych parametrach, o ile jest droższa u innych jubilerów. Dlaczego tak jest? I odpowiedź jest jedna, po prostu marża jest różna. Oczywiście wciąż dbamy cały czas o to, żeby nasza produkcja była jak najbardziej efektywna, nasz model obsługi zamówienia, żeby był jak najbardziej efektywny, jak najszybszy i tak dalej. Czyli my po stronie kosztowej robimy wszystko, żeby ta cena mogła być jak najbardziej dostępna, ale z drugiej strony nasz model Direct to Customer pozwala na to, abyśmy mogli tą marżę bardzo mocno ścisnąć w stosunku do tego, co się dzieje u normalnego jubilera, który najczęściej jest odsprzedawcą tylko tej biżuterii, którą widzimy w salonie.
Plus jest to też elementem naszej misji. Chcemy właśnie, aby biżuteria, złota biżuteria z diamentami była jak najbardziej dostępna, więc też po naszej stronie biznesowej zastanawiamy się, jak zorganizować biznes, aby było to możliwe. I to jest też odpowiedź na twoje pytanie właśnie, skąd te innowacje, skąd te niestandardowe pomysły.
To jest w ogóle bardzo sprytne to, co mówicie, no bo jeżeli ktoś z definicji przychodzi i jest, jak to się ładnie mówi w podręcznikach, wrażliwy cenowo, no to widzi, okej, jesteście atrakcyjniejsi pod tym względem od takiego resellera i was wybiera. Ale jeżeli przyszedłby ktoś, kto ma tą prostą asocjację droższe znaczy lepsze, spojrzy na was, stwierdzi, no podejrzanie tanie na tle konkurencji, gdzie jest haczyk, może gorsze, to wy przechodzicie z nim proces, który pozwala mu de facto udowodnić, że to jest tańsze na tle tego, co widział, nie jest wynikiem tego, że to jest gorsze, tylko lepszej, nazwijmy to, optymalizacji właśnie procesów produkcyjnych, bycia tym direct do consumer i tak dalej, więc obstawiacie oba fronty za pomocą tej ścieżki edukacyjnej.
Absolutnie. Mało tego, żeby pokazać jeszcze bardziej że tą dedykację do jakości, w naszym salonie w Poznaniu, w tym showroomie przy ulicy Paderewskiego, mamy okno na pracownię, gdzie klient, patrząc na biżuterię, może zajrzeć do środka i sprawdzić, jak złotnicy wykonują biżuterię, którą za chwileczkę będzie mógł kupić. Tak? Czyli otwieramy jak najbardziej tą naszą kuchnię, żeby pokazać jakość, przywiązanie do
i skąd był pomysł na to, żeby to tak zrobić? Czy to jest tak, że jadłeś sobie kiedyś ramen albo inne naleśniki i tam często są otwarte kuchnie teraz, jaki taki element właśnie, że widzisz, jak ci to przygotowują i mówisz, ja tak swoich złotników pokażę w takim Big Brotherze przez okienko, czy coś to było inspiracją?
Wiesz co, my tworząc innowacje, korzystamy z takiego frameworku, jest to framework 4C, gdzie jest kilka elementów, które można brać pod uwagę, budując innowacje. Stajemy przed jakimś problemem i zastanawiamy się, w jaki sposób...
A to wytłumaczysz, od czego akronimem jest 4C, jeżeli to w ogóle pojęcie akronim do tego jest zasadne?
Tak, jest to akronim. Pierwsze to jest kontekst. Czyli bierzemy te same rozwiązania z innych kontekstów i wrzucamy do swojego problemu.
Czy to by pasował mój
kontekst?
Ramenownie
pasowało. Tak, czyli bierzemy koncept otwartej kuchni i wrzucamy to do jubilerstwa i sprawdzamy, czy rozwiązuje jakiś problem. I rozwiązuje problem, tak? Właśnie problem bojaźni o jakość, tak? Zastanawianie się, czy ta biżuteria z korona jest tak tania, to ona powstaje w Polsce, czy może gdzieś w Chinach.
Ale to jeszcze bardzo ważną rzecz powiedziałeś, która jest chyba trochę przedwstępnym krokiem do tego, czyli że to nie jest bezmyślne w rozumieniu, po prostu tak robimy i takie jest założenie, bierzemy jakąś rzecz z branży X, przekładamy do Y i patrzymy, co się stanie, tylko sprawdzamy, czy ta innowacja rzeczywiście pasuje do kontekstu problemu, który sobie zdefiniowaliśmy. W tym wypadku
najpierw
potrzeba pokazania jakości.
Zawsze najpierw jest problem. I to nie problem dowolny, tylko to jest problem albo wynikający z badania naszego klienta, mhm. albo z weryfikowania, jakie mamy luki strategiczne okay. w naszym biznesie. Tak, jesteśmy marką, która nie jest najlepsza we wszystkich możliwych obszarach, chociażby nasza wielkość definiuje nasze możliwości i my identyfikujemy te nasze luki strategiczne i staramy się zamieniać je w nasze silne strony dzięki innowacjom. Mhm. Więc to jest te pierwsze C.
Pierwsze C, tak. Kontekst. Drugie?
Tak. Drugie C to constraint, czyli ograniczenia. Tutaj skupiamy się z kolei na tym, co ogranicza nas jako biznes albo naszego klienta i staramy się szukać tam rzeczy, które możemy wykorzystać, pomimo tego, że są trudne, są jakimiś ograniczeniami, wykorzystujemy do tego, aby budować tam innowacje.
Jakiś był przykład takiego ograniczenia, które właśnie wyszło wam w takiej analizie i zostało zegzemplifikowane w showroomie?
Tam nie, ale nasz cały model biznesowy oparty jest o dosyć duże ograniczenie. Mhm. Startowaliśmy jako niewielka firma w branży, która funkcjonuje na pieniądzu. Tak, żeby tworzyć biżuterię z brylantami i wykonywaną ze złota, potrzeba bardzo dużo inwestycji w towar. Mhm. Dodatkowo szybkie tempo wzrostu powoduje, że nasz magazyn, który obsługuje tę sprzedaż, musiał rosnąć bardzo, bardzo dynamicznie. I na początku po prostu nie mieliśmy na to pieniędzy, żeby można było zbudować biznes w oparciu o duży magazyn, który zaspokaja potrzeby klientów. Wiemy, jak bardzo ważne dla naszego klienta jest to, aby jego zamówienie było obsłużone jak najszybciej, najlepiej w ciągu 24 godzin, co z kolei wymaga teoretycznie, abyśmy mieli dostępną biżuterię w magazynie już gotową, czekającą na jego zamówienie. Biorąc pod uwagę te dwie rzeczy wykluczające się, postanowiliśmy poszukać, czy jesteśmy w stanie stworzyć innowację, która umożliwi nam zapewnienie szybkiej realizacji zamówienia przy jednoczesnym, nie tak bardzo dużym rozwoju magazynu. Dlatego nasza biżuteria powstaje dopiero po złożeniu zamówienia przez klienta, ale w ciągu 24 godzin. Mamy na tyle dużą sprawność realizacji zamówień, w naszej pracowni i na tyle poukładany proces, zawierający też dużo innowacji, innowacyjnych urządzeń, takich jak, no już nie będę wchodził w szczegóły produkcyjne, bo to mógłbym zanudzić, ale jest wiele procesów, które pozwalają nam dzięki maszynom przyspieszyć proces realizacji zamówienia przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości tego wyrobu jubilerskiego, który tworzymy i zapewniając równocześnie 24-godzinny czas realizacji.
To jest w ogóle fascynujące, bo tak sobie teraz próbuję przypomnieć moje różne doświadczenia zakupowe, gdzie u kogoś coś stoi na półce, on ma mi to wysłać, wystarczy, że tak sięgnął ręką i dał do paczkomatu, to zajmuje 3 dni, a u was zamawiam towar, który jest dostępny, ale klient nie wie, że on jeszcze fizycznie nie istnieje, dopiero będzie wykorzystany, stworzony specjalnie dla niego w momencie zamówienia i on rzeczywiście 24 godziny później jest gotowy do wysłania.
I mało tego, dzięki temu nasz klient ma jeszcze lepszy produkt, niż mógłby mieć w takim modelu tradycyjnym. Mhm. Ponieważ jeżeli ty zamawiasz biżuterię dla swojej narzeczonej, przyszłej.
Jakby co, kochanie, ja im nic nie mówię.
tak, to każda kobieta ma inny rozmiar pierścionka, tak? Inny rozmiar palca, więc zamawiasz konkretny rozmiar produktu. I jubilerzy, którzy mają po prostu gotowy produkt, oni biorą wykonaną już biżuterię i ją modyfikują. Modyfikują jej rozmiar po to, żeby pasował do tego zamówionego. Co to powoduje? No to, że oni tak jakby trochę otwierają na nowo produkt, który już jest skończony. U nas ta modyfikacja rozmiaru jest na samym początku etapu, na samym początku procesu produkcyjnego. Dzięki temu jakość biżuterii ostatecznie jest wyższa, niż gdyby była modyfikowana już po wytworzeniu.
Plus to, że składając zamówienie, my dopiero przystępujemy do realizacji, jesteśmy też w stanie elastycznie zaadresować na przykład jakieś potrzeby personalizacji, gdzie klient na przykład chciałby odrobinę zmienić tylko model, który mamy w ofercie, jesteśmy w stanie właśnie na to w bardzo krótkim czasie odpowiedzieć.
A powiedzcie mi taką rzecz, bo to naturalnie wyniknęło z toku naszej dyskusji, gdzie właśnie podałeś ten model oparty o C w kontekście badania innowacji i też pozakadrowo trochę rozmawialiśmy o waszym podejściu do rozwiązywania problemów biznesowych. Czy kiedy na przykład pracujecie nad strategią marketingową, czy o wspomnianych przez ciebie wcześniej problemach właśnie, czy ograniczeniach, to zawsze to wygląda w ten sposób, że szukacie jakiegoś frameworku, którym ktoś kiedyś użył, żeby coś taki problem rozwiązać. I jeżeli tak, to jaki był przykład? Na przykład w kontekście marketingu bądź innych działań, gdzie użyliście właśnie jakiegoś narzędzia, frameworku, jak zwał, tak zwał, żeby zaadresować jakiś pomysł bądź problem, z którym się mierzyliście.
Nie mamy takiego sztywnego schematu działania, natomiast dużo słuchamy, dużo czytamy, żeby inspirować się, czy to biznesowo, czy marketingowo. I przykładem, który niedawno właśnie wdrożyliśmy marketingowo w firmie, w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że otwieramy kolejny salon i w tym momencie będziemy mieli już kilka osób z obsługi klienta w salonie w galerii handlowej. Mamy nasz showroom, mamy też cały zespół obsługi klienta w biurze, który obsługuje klientów online'owych. I zastanawialiśmy się, jak zachować tą spójność w komunikacji, żeby klient, który pójdzie do galerii handlowej i później zadzwoni na naszą infolinię, poczuł się tak samo potraktowany. Więc inspirując się tutaj przykładem, który Disney wdrożył w swoich parkach rozrywki, bo nieporównywalnie więcej od nas mają pracowników, którzy tam obsługują ich gości, a też chcieli zapewnić jak najwyższej jakości doświadczenie osobom, które odwiedzają ich parki rozrywki. Skorzystali z takiego bardzo prostego, ale jakże przemawiającego do pracowników narzędzia. A mianowicie poprosili wszystkich, aby w czasie godzin pracy, przebywając na terenie parku rozrywki, wyobrażali sobie, że odgrywają rolę w filmie. Tak, aby każdy odwiedzający, patrząc na nich, był pod wrażeniem, jak piękną rolę odgrywają i jak piękną całość stanowi właśnie park rozrywki z tymi pracownikami, którzy dają najlepsze doświadczenie. Pomyśleliśmy, że to idealnie sprawdzi się też u nas, tym bardziej, że mamy claim naszej marki, który bardzo tak obrazowo pokazuje, jak chcemy, żeby klient nas postrzegał. Friend of your love, przyjaciel twojej miłości. I każda osoba, która obsługuje klienta, obsługuje go z takim mindsetem, jakby pomagała dobrać pierścionek dla swojej przyjaciółki. Jakby mężczyzna, który wchodził do salonu, był chłopakiem jej przyjaciółki. I ona chce po prostu dobrać produkt jak najbardziej spersonalizowany, najbardziej odpowiadający dla
Czyli to jest taki skrót w głowę, tak? Że szkolicie swoich ludzi, którzy mają doradzać w doborze takiego pierścionka, że słuchaj, wyobraź sobie, że w tej chwili doradzasz najbliższej przyjaciółce, przyjacielowi. I teraz to oczywiście brzmi jak szczytna idea w sali konferencyjnej zarządu i taki pomysł właśnie wyczytany z jakiejś biografii czy innego poradnika biznesowego, a doświadczenia pewnie wy i ja i słuchacze tutaj wiedzą, że co innego sobie można wymyśleć na górze, a potem jeszcze wymusić bądź zachęcić, zależnie od stylu zarządzania, żeby ludzie rzeczywiście się do tego stosowali. W końcu wszyscy znamy te zdjęcia gdzieś tam z zaplecza niby parku rozrywki Disneya, gdzie ktoś tam zdejmuje głowę Miszki Miki i wciąga faję za jakimś toitojem i tym podobnym. Więc jak tego uniknąć? Tudzież jak wydbacie o to, żeby coś, co jest waszą wizją, stało się rzeczywiście czymś, czym zespół żyje i to po prostu robi.
Są trzy aspekty, które bierzemy pod uwagę. Dwie powiedziałem nam podczas naszego spaceru przed nagraniem, a o jednej wtedy nie wspomniałem.
Cudownie, teraz usłyszę komplet.
Tak. Pierwsze to jest rekrutacja. Tak, bardzo mocno przywiązujemy do aspektu wartości uwagę podczas rekrutacji i staramy się nawet bardziej niż jeżeli chodzi o umiejętności, weryfikować właśnie postawy i wartości osób, które do nas trafiają. Drugie to jest obsesyjne mówienie o tym, co jest dla nas ważne. Tak, i powtarzamy ciągle na wszystkich spotkaniach, w momencie, kiedy wdrażamy jakieś nowości w firmie, w czasie onboardingu, ale też na każdym możliwym tak naprawdę spotkaniu firmowym mówimy o tym, co jest ważne dla nas i co jest naszą strategią, co jest naszą misją, tak? I powtarzamy to naszym pracownikom i mówimy o tym głównie dlatego, bo wiemy, że dla nich wszystkich to też jest bardzo ważne, a przypominanie sobie rzeczy ważnych nie jest dziwne, tylko jest potrzebne. Więc to jest drugie. No i trzecie, to staramy się parametryzować te rzeczy, które są dla nas ważne. A więc tworzymy narzędzia wewnątrzfirmowe, które weryfikują, czy te nasze szczytne idee realizują się potem w codziennym biznesie. Tak? Mierzymy takie rzeczy jak ilość zamówień, które są realizowane po terminie, tak, i dążymy do zera tylko wtedy świeci się na zielono na co dwutygodniowym spotkaniu ten element naszego boardu, kiedy rzeczywiście uda się przez te dwa tygodnie dowieść wszystkie zamówienia na czas. Tak? Jeżeli chodzi o reklamacje, czy one się pojawiają, czy nie, czy one są wynikiem, czego są wynikiem, jeżeli one pojawiają się, wiadomo, w każdym biznesie może się zdarzyć błąd ludzki, szczególnie w momencie, kiedy ta biżuteria powstaje przez złotników, tak?
Jasne.
Tak, tak. To.
Już punktów za tą odpowiedź nie dostanę, ale dodam jeszcze, jak my ze strony marketingowej o to dbamy, ponieważ staramy się pokazywać osobom, które obsługują klientów, jaki wpływ mają na to, co dzieje się później po stronie klienta, który dokonał zakupu, jak to się przekłada później na jego narzeczoną, na to, czy on do nas wróci, jaką historię naszą biżuterią, jakie historie pomagamy tworzyć. Zbieramy od naszych klientów tak zwane love stories. Często jak odznaczą nas na Instagramie, czy kiedy czasami po prostu przesyłają gdzieś tam opinie na temat zakupu, wchodzimy z nimi w interakcję, oczywiście dzieląc się radością, którą przeżyli, gdzie udział miała nasza biżuteria, i zawsze prosimy o to, żeby podzielili się czymś więcej, żeby opowiedzieli o swoich emocjach, jak to wyglądało. I później te historie trafiają do osób, które obsługiwały klientów, aby widziały, jak bardzo duży wpływ mają na te emocje, które się później kształtują.
To jest jakiś proces, którym zarządzacie wy po stronie marketingu? Czyli że faktycznie czyjś produkt, potem idziemy do konkretnej osoby. Zobacz, to jest ta pani, której ty doradzałaś?
Nasz Slack jest pełen historii miłości, po prostu. Okay. Nie? Czyli rzeczywiście dzielimy się zdjęciami, dzielimy się historiami, opiniami naszych klientów, którzy wyrażają swoją wdzięczność, i wtedy całą firmą cieszymy się z tego, że klient został dobrze obsłużony, jest zadowolony z naszego produktu.
Ten proces właśnie u nas doradzenia klientowi jest bardzo niestandardowy i taki bardzo rozbudowany, skupiony na kliencie. Także osoby, które tych klientów obsługują, widzą później owoce, że klienci sami, nawet zanim zdążymy ich poprosić o opinię, wracają do nas, przesyłają zdjęcia, przesyłają podziękowania, i to, że to działa i że obsługa klienta bardzo czuje, jak duży ma w tym udział, dowodem na to jest to, że na kartce, która widnieje na drzwiach wejścia do pokoju obsługi klienta w naszym biurze, jest karteczka z napisem pokój radości i niespodzianek, ponieważ tak właśnie nasz dział obsługi klienta myśli o sobie, że oni tutaj są, by sprawiać naszym klientom radość i niespodzianki.
I to nie powstało w pokoju zarządu?
Absolutnie.
Nie, żebym chciała to spytać. To od dzisiaj będziesz menadżerem do spraw szczęścia. Okej, tak każą, nie? Ale wiecie, powiedzieliście trzy rzeczy, no teraz co ja muszę zrobić? No muszę was spytać o każdą z tych trzech rzeczy. No nie ma opcji po prostu, to by nie byłby profesjonalny podcast, gdyby tak nie było. Więc pierwszą rzeczą, którą poruszyłeś, to był wątek rekrutacji. Rekrutacji z klucza wartości, co jest bardzo bliskie mojemu serduszku, to się raduje, ale u mnie zawsze po pytaniu co jest, pytanie jak. Więc czy jest jakaś jedna rada, bądź rady, których możecie udzielić wspólnie czy pojedynczo, w zakresie tego, jak zdiagnozować czyjeś wartości, tak przebadać, czy to dobrym pytaniem, czy jakąś całą długością, bądź skomplikowaniem tego procesu, żeby wyhaczyć właśnie osoby z właściwą postawą na etapie rekrutacji.
Dużo zależy od tego, na jaką pozycję rekrutujemy, nie? Więc te narzędzia są różne dla różnych rekrutacji, ale...
Już mówiliśmy o obsłudze klienta, tak. Skupmy się może na tym.
Tak, jeżeli chodzi o obsługę klienta, no tutaj to, na co na pewno jest dla nas istotne, to to, żeby zobaczyć, jak te osoby rozmawiają z innymi, tak? To znaczy bardzo od twojego nastawienia w kontaktach personalnych dużo zależy. Dużo jesteśmy w stanie zobaczyć, tak? Stawiając daną osobę w takich niecodziennych kontekstach, różnych sytuacjach w czasie trwania rekrutacji.
Ale to robicie jakieś scenki?
Nie, nie, nie. Budujemy tak interakcję, tak, żeby na przykład nasza osoba, która jest rekrutowana, przechodziła przez całe nasze biuro. I patrzymy, jak wygląda ta interakcja między nią a innymi pracownikami.
Czy się uśmiechnie,
tak. Czy jest otwarta, czy jest rozluźniona, czy wręcz przeciwnie, spięta, zamknięta i tak dalej. Wiadomo, oczywiście bierzemy pod uwagę też czynnik stresu, który jest ważny, ale przez to, że tych rekrutacji...
Czy macie takie lustro weneckie w biurze i tam z tyłu jest złotnik oderwany od tego, jeszcze przy okazji ma drugi arkusz i tam mówi, o, ten się krzywo spojrzał, minus 2 punkty.
Nie, nie, absolutnie nie. To staramy się, żeby to było naturalne, tak? Proces rekrutacyjny jest w dwie strony. My z drugiej strony też na przykład, to jest kolejna metoda, którą stosujemy, czyli odradzamy pracę w naszej firmie. Mówiąc o tym,
Też tak mam. Ej, to nie jestem jedyny, cudownie.
Tak. Co jest u nas trudne i inne i do czego będziemy dążyć, żeby się na pewno działo. Mówiąc również o tym, jaki poziom obsługi klienta, co chcemy zapewnić naszym klientom, jakie oni mają mieć poczucie i będziemy i tłumaczymy, że to jest bardzo, bardzo istotna część naszej firmy i będziemy na to kłaść nacisk. Jeżeli to nie będzie również twoją wartością, to prawdopodobnie się rozstaniemy, a nic gorszego, niż żebyśmy się dowiedzieli o tym za 3 czy 6 miesięcy, że musimy się rozstać.
Znaczy, mega muszę temu sekundować, bo właśnie tak samo my podchodzimy. Niedawno mieliśmy rekrutację team lidera, ja rekrutowałem też osobiście do działu SEO, bo to jest coś, co lubię. I mówiliśmy, pamiętaj, to jest agencja, w agencji człowiek starzeje się 3 razy szybciej, dlatego, że po prostu jest wiele projektów, się dużo nauczysz, nauczysz się z kolei 3 razy więcej w rok niż ktoś inny przez 3 lata, ale jednocześnie będzie to 3 razy większa, bo tyle może presja, ale po prostu wymagania, liczba kontekstów, między którymi musisz się przestawiać w ciągu dnia, bo rano zupki chińskie, w południe być może biżuteria, a wieczorem papier toaletowy, czy tam na popołudniu jako takim, więc to jest takie, myślę, bardzo sprytne na swój sposób. Mówisz, jakie są potencjalne wady i to naturalnie filtruje te osoby, które twierdzą właśnie albo pomimo tego, albo właśnie między innymi dzięki temu, ja chcę tu pracować.
Tak.
Też w procesie przyglądamy się, czy pojawiają się jakieś czerwone flagi, bo czasami wydaje się, że cały proces idzie płynnie i te odpowiedzi są wręcz takie idealne, a pojawia się, nie wiem, jakiś podany przykład, który budzi nasze wątpliwości i jakby całościowo mógłby on umknąć, a staramy się zwracać uwagę na takie szczegóły pod kątem, czy to może o czymś świadczy, żeby pociągnąć ten temat i wyłapać, jeżeli miałoby się pojawić coś niepokojącego.
Tak, jednym z takich punktów, w ramach którego może pojawić się czerwona flaga, to jest pytanie o to, co było dla ciebie trudne w poprzedniej pracy.
Okej. Okay.
Tak, jeżeli ktoś nam opowiada o tym, co było dla niego wyzwaniem, challenge'em w kontekście relacji w innej firmie i my wiemy, że u nas będzie podobnie, to prawdopodobnie to znów będzie problemem, tak? I się nie dogadamy. Mm-hmm. Więc sprawdzamy, czy to, co było, przeszkadza tej osobie w pracy ogólnie, czy u nas nie jest również obecne, albo w drugą stronę, dla nas to też jest irytujące i mamy te same wartości.
A wspomniałeś też, to był punkt trzeci, do drugiego zaraz wrócę, że macie zbudowane różnego rodzaju narzędzia parametryzacyjne w kontekście właśnie potem oceny, czy wasze pomysły i wizje są realizowane, co mi się bardzo podoba. I to rodzi pytanie, żeby tą wizję, którą powiedzieliście, pociągnąć. Czyli skoro jest wizja, że masz doradzać jak koleżance, to jaki jest parametr liczbowy bądź jakościowy, którym oceniacie, że ktoś doradził jak koleżance albo doradził jak koledze, którego nie lubi? Mm-hmm.
No na pewno jednym z takich prostych parametrów, które stosujemy, no to jest ocena klientów.
Okej.
Okay. Nie? I tutaj zachęcamy wszystkich naszych klientów do tego, żeby ją udzielali. I jedyną oceną, którą przyjmujemy dla naszego zespołu, to jest ocena 5. Za każdym razem.
5.
5 na 5.
5 na 5.
Pomimo tendencji Polaków do unikania najwyższych ocen, czy macie inne doświadczenia? Bo my w segmencie B2B mamy takie doświadczenia, że klienci potrafią wywalić NPS, wszystko super, praca zespołu przekracza oczekiwania, jesteśmy niezwykle zadowoleni. Nigdy nie pracowaliśmy z taką firmą.
6.
8 na 10.
I to trochę jak my mamy 5 oskarżeń.
Ale wiecie, no, bo tak. Był taki ostatnio chodzący screen ze znanego lekarza chyba, że ktoś komentował, że ten lekarz ratował mi życie, ocena 4 na 5. I to jest, myślę sobie, o, Polak to oceniał na pewno, nie? Więc nie boicie się takiego właśnie, że tylko 5 jest oceną akceptowalną, czy po prostu nie macie takich doświadczeń w tym
nie mamy takich doświadczeń. No to naprawdę, zazdrosne. Naprawdę nasi klienci oceniają nas 5 na 5.
Dokładnie. Na prawie 600 opinii, które na ten moment mamy zebrane w Google, średnia ocen to jest 4,9 i to tylko dlatego, że jest kilka pojedynczych właśnie czwórek, czy jakieś...
No dobrze, macie, zaraz wystawię jakąś jedynkę po prostu, bo to za pięknie brzmi wszystko.
I to najczęściej właśnie są to kwestie, które gdzieś zaniepokoiły klienta, na które od razu przyszliśmy z odpowiedzią, z rozwiązaniem, ale też gdzieś tam nie puszowaliśmy, żeby ta ocena być może została post factum zmieniona, bo to też coś, na czym bardzo nam zależy, że nigdy nie zostawiamy klienta na tak zwanym lodzie, nawet jeżeli coś nie jest wynikiem związane gdzieś tam z naszym produktem, czy minął okres gwarancji, to odróżnia nas też od innych sieci jubilerskich, że zawsze pomożemy klientowi, nawet jeżeli teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że tego umowa już nie obowiązuje.
Jest jakiś przykład takiej ciekawej historii, gdzie trzeba było ratować kogoś, typu w Szpali, obrączki mi spadły, do studzienki wleciały, a za 10 minut ślub, co teraz?
No nieraz wysyłaliśmy w bardzo różne miejsca na świecie naszą biżuterię, dlatego że nasz klient za późno zabrał się za ten proces zakupu pierścionka okay. zaręczynowego. Tak, ale tych historii jest naprawdę sporo. Czasami w Poznaniu, jeżeli ktoś bardzo się spieszy, to pomimo tego, że składa zamówienie online, to robimy wszystko, żeby klient mógł go odebrać, albo zawozimy go do paczkomatu, w którym on może odebrać jeszcze tego samego dnia.
A ostatnio mieliśmy pana, który na dosłownie 3 godziny przed czasem, kiedy powinien być na lotnisku, przyszedł po pierścionek zaręczynowy, bo widział, że mamy realizację w 24H i pomyślał, że to znaczy, że w sklepie może odebrać produkt od ręki, więc...
W czasie jego drogi do naszego salonu nasi zutnicy zrobili wszystko, żeby ten
produkt... Dokładnie, zaproponowaliśmy mu, co możemy zrobić w najszybszym możliwym tempie i nawet taką bardzo ekspresową, ręczną produkcję potrafiliśmy zrobić.
Czyli pan prawdopodobnie leciał, żeby gdzieś ten pierścionek wręczyć i tak. wziął się za jego załamawianie w drodze na lotnisko.
Ale to tylko pokazuje, jak bardzo dla facetów zakup pierścionka jest odległy, tak?
Albo po prostu, w tym sensie, może to była jakaś taka spontaniczna decyzja. W
Myślę,
sensie,
że tak wahał się do ostatniej chwili. Wstał, popatrzył na narzeczoną, pomyślał, będą fajne wakacje i pojawiła się myśl o
oświadczynek. Mam 3 godziny, ale to mi się podoba. Zrobione, odhaczone. Ja to szanuję, a nie tam 3 tygodnie macania się z tematem. A skoro przy macaniu się z tematem jesteśmy, to chciałem teraz zrobić taką dużą paralelę do naszego wątku z niemalże samego początku dyskusji, gdzie mówiliśmy sobie o tym budowaniu unikalnego doświadczenia również z pomocą kanałów online. I kiedyś tutaj u mnie w studio gościł Sebastian Kilichowski, jeżeli nie mylę nazwiska, z firmy iShield. Okularki, które ja sobie też cenię, noszę i polecam. I opowiadał mi właśnie o tym, jak na przykład trudnym zakupem przez internet są okulary, no bo to jednak jest coś, co musisz sobie przymierzyć na nosie, jak będą wyglądały. Sam wiem, jak to jest, kupowałem okulary przeciwsłoneczne po prostu w jakimś showroomie, to spędziłem tam 2 godziny, bo mi się nic nie podobało, jeszcze ta lustra dziwna, więc jakbym miał to kupić przez internet, nigdy bym tego nie kupił. I Sebastian, trochę jak wy, właśnie miał przygotowaną taką wirtualną przymierzalnię. Czyli rzeczywiście można wybrać sobie konkretne okularki, do dzisiaj tak jest, i one się wizualizują na nosie. Jakaś taka rozszerzona rzeczywistość, czy jakkolwiek. Fajny bajer i nawet nieźle to wygląda. I to jest jednym z głównych lewarów sprzedaży i też chociażby wizualnej prezentacji produktu. O okulary okularami, ale kiedy jeszcze rzecz ma się do pierścionków, to myślę, że jest to proces dużo, dużo trudniejszy. Więc jakie być może były sytuacje, czy jakie narzędzia właśnie wdrożyliście, żeby ten proces zakupu czegoś tak indywidualnego, często personalizowanego, z niezwykłym bagażem emocjonalnym wokół tego wszystkiego, ułatwić, uprościć, czy po prostu zachęcić ludzi przez internet?
Bardzo mocno skupiamy się na tym, jak zaprezentować naszą biżuterię i wiemy, że dla klienta jest bardzo istotne, żeby zobaczył ją w pełnej okazałości, więc oprócz tego, że nasze pierścionki zaprezentowane są z każdej możliwej strony, jest bardzo bogata, bardzo dużo zdjęć po prostu, bogata galeria, to również pokazujemy biżuterię na dłoni, pokazujemy biżuterię na wideo, pokazujemy też na karcie produktu tą biżuterię na dłoni naszych klientów, klientek, tak? Które przesyłają do nas zdjęcia, my prosimy po zakupie biżuterii wysyłamy zawsze zaproszenie do takiej ankiety, gdzie badamy jakościowo naszych klientów, ich zadowolenie i sprawdzamy te ważne dla nas aspekty biznesu już pozakupowo, ale prosimy też o dostarczenie nam zdjęć, które potem umieszczamy na stronie naszego sklepu, żeby przybliżyć.
W zamian za wypełnienie ankiety, kupon rabatowy, bo często wiele e-commerce'ów próbuje czegoś takiego, ale odbija się od po prostu niechęci. W sensie ktoś kupił, ale już średnio ma ochotę teraz jeszcze jakieś ankiety dla kogoś wypełniać, szczególnie, że często są one bardzo rozbudowane, więc jak zachęcacie do takiego wypełnienia?
Oj, nasza ankieta jest bardzo rozbudowana.
No właśnie.
Tak, opowiem przewrotnie, że my najpierw dajemy coś klientom, a później zachęcamy ich do wypełnienia naszej ankiety, ponieważ też coś, co stworzyliśmy i co miało się wpisywać właśnie w tą troskę o relacje naszych klientów, to jest taki pakiet dla narzeczonej, który dodajemy do każdej przesyłki, gdzie właśnie w trosce o klientów zastanawialiśmy się, jak my jako marka, już nie biżuterią, ale czymś innym, możemy okazać naszą troskę o ich relacje. I pomyśleliśmy, że zamiast kolejnego gadżetu damy coś, co realnie może wpłynąć na wartość, która pojawi się w ich związku. Stworzyliśmy autorską grę dla par, pogłębiającą relacje z pytaniami, które narzeczeni mogą sobie zadawać.
Taką grę 18+, czyli tego typu, bo to wiesz, narzeczenie.
Relacyjną,
ale innego typu, żeby nie było.
Plus.
Bo wiesz, jak się słyszy gra dla par, narzeczeni.
Są tam pytania, które dotykają ważnych tematów, które pojawiają się w związku i czasami pojawiają się za późno, obnażając gdzieś kwestie, które powinny być przedyskutowane wcześniej.
Co, ile macie po tym zwrotów?
Tak, no nie wpływa to negatywnie.
Na sobie wyobrazić, to dostaje pieścionek, zaręczyny, a potem
robiliśmy to z myślą, żeby ta relacja się umocniła na tyle, żeby klienci zdecydowali się wziąć ślub i zakupić nas.
Znaczy, pomysł jest fantastyczny, tylko po prostu ja, który wiesz, od razu gen chaosu, próbuję sobie wyobrazić, że potem po zaręczynach mówię, patrz, jeszcze taka gra przyszła w paczce, tam pytania typu, chcesz dzieci, nie chcesz dzieci, a na starość to się będzie opiekował rodzicami. I kłótnia, zerwanie, i do zwrotu.
Są tam podobne pytania.
To jest w naszym stylu, dokładnie. To jest takie właśnie to kwestionowanie statusu quo, gdzieś tam walka z tymi stereotypami i my mówimy, hej, no my tutaj jesteśmy, bo chcemy być przyjacielem twojej miłości. Jakby nasza interakcja nie kończy się w momencie, kiedy kupujesz od nas produkt. My chcemy towarzyszyć tobie.
Ja to totalnie widzę w waszym marketingu. Słuchajcie tego, po prostu to jest pitch produktowy, że macie na przykład statystykę, że 49% zdaje się małżeństw kończy się rozwodem, natomiast osoby, które przeszły przez proces edukacyjny, pieścionek zaręczynowy i naszą grę, przeżywalność związków to 82%.
Bądź Artur, musisz zasilić to grono, żeby nam podbić statystyki.
Po prostu, no dokładnie, dokładnie.
No więc klient ma już bardzo takie pozytywne doświadczenia po zakupie, coś, czego się absolutnie nie spodziewał, bo wcale nie trąbimy w koszyku, jak dokończysz transakcję, to dostaniesz od nas prezent. Okay. Nie, to jest coś, co ma go pozytywnie zaskoczyć i właśnie pokazać, kupiłeś od nas, jesteśmy tobie wdzięczni, chcemy być z tobą na dłużej. I w momencie, kiedy później wysyłamy do klienta ankietę, bądź rozmawiamy z nim, bo to jest nasza preferencja, ankiety telefoniczne, gdzie możemy dostosować te pytania już pod konkretną osobę.
Odpowiedzi.
Dokładnie, pewnie. Absolutnie. To spotykamy się naprawdę z bardzo dużą życzliwością, otwartością i pełnym zaangażowaniem właśnie w rozmowę.
I znów tutaj staramy się, żeby ten proces nawet ankietowania był jak najbardziej dostosowany do preferencji naszych klientów, więc to nie my dzwonimy z pytaniem, czy możemy zająć panu 10 minut, tylko wysyłamy wiadomość, jeżeli ty będziesz miał 10 minut, to umów się z nami w kalendarzu. Okay, i to klient informuje nas, kiedy ma czas na to.
Jest oczywiście bukowanie terminu.
Tak. Mamy świadomość tego, że to prawdopodobnie obniża ilość ankiet, którą moglibyśmy zebrać, chociaż i tak ten odsetek jest satysfakcjonujący, ale pokazuje znów nasze oddanie do tego, żeby to klientowi służyć, a nie żeby klient służył nam.
A dla osób, które chciałyby usłyszeć taką liczbę, jeżeli możecie ją podać, chciałyby się porównać, tak? Bo ty mówisz, że ten proces może to obniżać, to jaki to jest procent, który wam taką ankietę i po prezencie, i w dogodnym terminie realnie wypełnia, odbywa? 10%, 50%?
Na ten moment jest to około 10%.
Jest to około 10%. Natomiast to są już na pewno bardziej pogłębione rozmowy, z których wiele wynosicie.
Tak, mówimy o tych telefonicznych oczywiście.
One trwają około, nawet do 20 minut.
Jest coś, co zmieniliście w swoim sposobie działania, produkcji, delivery produktu, na podstawie czegoś, co słyszeliście w takich ankietach? Bo wiecie, podbijam ten wątek, bo uważam go za fantastyczne, że to robicie, ale jest wiele komersów, które wychodzi z założenia, że no, Henry Ford, jakbym miał pytać ludzi, co chcą, to bym dał szybszego konia, nie warto rozmawiać, to mam mieć pomysł. Oczywiście trochę trawestuję, upraszczam, ale chciałbym po prostu pokazać wartość prowadzenia takich rozmów i pytanie, czy jest coś, co usłyszeliście, stwierdziliście, totalnie trzeba to zrobić i zrobiliście na podstawie takich ankiet.
Ale wiesz co, bo ja myślę, że to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, że gdybyśmy mieli pytać klientów, czego oni chcą, to prawdopodobnie dostalibyśmy niewłaściwe odpowiedzi.
Okay.
My pytamy o to, jakie oni mają problemy. Uh-huh. Więc my identyfikujemy problemy naszych klientów, które staramy się rozwiązywać. Już z naszą mądrością, ekspertyzą i przemyśleniem tematu. Więc to, na czym się skupiam.
Moglibyście podać jakieś przykładowe pytania, na przykład, które podają w takiej ankiecie?
Pytamy na przykład o to, co było najtrudniejsze w procesie poszukiwania pierścionka zaręczynowego. Pytamy oczywiście, dlaczego klient zdecydował się spośród tak szerokiej oferty na rynku na wybór pierścionka właśnie u nas. Więc adresując na przykład te trudności w procesie zakupowym, szukamy u nas pomysłu biznesowego, który mógłby to zaadresować. I stąd na przykład pomysł na wdrożenie domowej przymierzalni w naszym procesie.
Właśnie, powiedzcie mi coś więcej, bo to jest jednak rzecz, którą też znowu będzie pozakadrowo, że o czymś rozmawialiśmy, ale rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, przygotowując wątki, natomiast jest to coś, co realnie wprowadziliście, czego przedtem nie było jako standardu, ta domowa przymierzalnia.
I to właśnie był insight od naszych klientów. Wielu klientów mówiło nam, jak duże obawy miało, czy ten pierścionek, który do nich dotrze po złożeniu zamówienia, po produkcji, czy on będzie wyglądał tak samo, jak widział na naszej stronie internetowej. Ta obawa pojawiała się na tyle często, że pomyśleliśmy, okej, jeżeli taki odsetek naszych klientów mówi, że wahało się, żeby dokonać zakup ze względu na tą obawę, to ilu klientów nie dokonało zakupu ze względu na tą obawę. I właśnie jedynym sposobem, żeby klient mógł na 100% poczuć, że pierścionek, który otrzyma, będzie taki, jak widzi na zdjęciu, to jest po prostu wysłanie mu tego pierścionka. Także mamy usługę domowej przymierzalni, gdzie klient może wskazać nam, jakimi produktami jest zainteresowany. My całkowicie bezpłatnie wysyłamy mu wzorniki, repliki dokładnie tych pierścionków, którymi jest zainteresowany, aby w zaciszu domowym mógł je przymierzyć, obejrzeć z każdej strony i podjąć decyzję. Z ankiet dowiedzieliśmy się też bardzo ciekawych insightów odnośnie tego, jakie wyzwania stoją przed mężczyznami planującymi zaręczyny, które nie są stricte związane z biżuterią, ale dotykają tak ważnych aspektów, jak na przykład w jakim miejscu się oświadczyć. I to nam otworzyło pole do stworzenia całego content marketingu adresującego inne potrzeby niż tylko potrzeba pomocy w doborze biżuterii, które pomogą naszej grupie docelowej. Także postanowiliśmy pójść w szeroki content, który mówi między innymi, jak sprytnie spakować pierścionek do walizki, jeżeli chcesz się świadczyć za granicą. Teraz stworzyliśmy też cały program na YouTubie, który zatytułowany jest Miejsce na tak, gdzie chodzimy i testujemy różne miejscówki na zaręczyny i mówimy mężczyźnie, jeżeli zdecydujesz się na takie miejsce, to uważaj, może się zdarzyć taka wpadka. Pomyśl to, zanim wybierzesz takie miejsce. Więc myślimy szeroko, gdzie możemy pomóc naszym klientom, aby ułatwić im nie tylko ten aspekt doboru pierścionka zaręczynowego, ale obstawić cały temat zaręczyn.
To jest w ogóle idealne. Fantastyczne. Ja pamiętam z własnych zaręczyn, że to było tak, że ponieważ jestem człowiekiem romantycznym podobno, że wybrałem po prostu tę kawiarnię, w której byliśmy z żoną na pierwszej randce. W czasach, gdy jeszcze tam nie bardzo było mi za bardzo stać, żeby ją na kawę zaprosić, więc to była taka jedna z kawiarni. I pamiętam, że wiecie, poszedłem na przeczeszanie gruntu przed, biorę panie, no i budujemy spisek od razu. Pani, ja to zaraz przyprowadzę przyszłą narzeczoną, tutaj macie bukiet róż. Jak dam sygnał, to przychodzicie. I pamiętam, że właśnie siadamy z moją wtedy jeszcze nawet nie narzeczoną, nosy w menu i musiałem chyba ręką machnąć albo coś. W każdym razie nagle staje obok mnie kobieta z takim bukietem, całkiem dużym. Ja już w ogóle, wiecie, spanikowany, bo to nie w tym momencie miało być, ale na szczęście moja narzeczona, przyszła narzeczona w tym momencie, która była na czymś skupiona, niesamowicie tego nie zauważyła. Więc pani po mojej po prostu panice w oczach szybko zrobiła zwrot i nie przyszła aż do właściwego sygnału, który oczywiście był jakiś czas później. Więc takie przetestowanie na przykład, czy obsługa jest kompatybilna w jakiejś restauracji albo kawiarni, też by się przydało pod tym kątem. Więc zakładam, bo tak budując tą anegdotką, tudzież dyktoryjką trochę podbudowę, bo zakładam, że właśnie tak jak powiedziałaś, wiele rzeczy, które z jednej strony wokół zaręczyn są istotne dla osób, ale to, co mnie niezmiernie fascynuje od pierwszych minut naszej rozmowy i chciałbym o to wreszcie pytanie zadać, jak się powoli zbliżamy do końca, to jest ten proces doświadczenia przez internet, który nam się narodził jako wątek poniekąd przy tym, co powiedziałem też o Sebastianie i iShieldzie, że próbuję sobie wyobrazić, z czym się mierzycie po drugiej stronie ekranów, jako czy to dział obsługi, czy dział marketingu, kiedy faceci próbują mniej lub bardziej umiejętnie spytać o to, jak się zabrać za wybór pierścionka, bo jednak świat rozmiarów, palców i tym podobnych jest rzeczą absolutnie obcą. Czy możecie, bądź możesz coś na przykład ty w tym kontekście opowiedzieć?
W odpowiedzi na tą potrzebę stworzyliśmy jedno bardzo ciekawe narzędzie, a mianowicie takiego doradcę AI, który po tym, jak klient odpowie na 10 pytań dotyczących tego, jaki jest styl ubioru partnerki, jak lubi spędzać wolny czas, po prostu sugeruje pierścionek z naszej oferty, który z dużym prawdopodobieństwem będzie jej się podobał.
Okej, a to pytanie brzmi oczywiście od razu o korpus wiedzowy takiego AI, to raz. W sensie skąd ten AI wie, żeby doradzić jakiś pierścionek, bo ktoś się ubiera w boho, załóżmy. A druga kwestia to jest też zaufanie, no bo jest dużo niechęci do wszelkiej maści robodoradców, szczególnie kiedy są to infolinie, właśnie obsługa klienta na stronach sklepów internetowych. A u was, mówisz, sprawdza się to dobrze.
To zacznę od tej kwestii danych, które zasilają ten model. Przeprowadziliśmy badania na 2000 kobiet, które w ramach których zbadaliśmy z jednej strony ich preferencje zakupowe w obszarach innych niż biżuteria, a później badaliśmy ich ocenę na podstawie różnych pierścionków zaręczynowych, które posiadały specyficzne cechy, takie jak kolor, ilość kamieni, wielkość kamienia, wysokość korony i wiele, wiele innych parametrów. One te produkty, które one oceniały, były sparametryzowane i później na etapie już weryfikacji tych danych i budowania samego modelu wyciągaliśmy informacje o preferencjach i zestawialiśmy je z ocenami poszczególnych elementów. Sprawdzaliśmy, które cechy produktu wpływają na pozytywną ocenę danego pierścionka. Budując w ten sposób model, doszliśmy do tego, jaka grupa osób lubi jakiego typu produkty. I udało się znaleźć te korelacje i te podpowiedzi, które dajemy naszym klientom, oparte są o rzetelne dane, tak? To rzeczywiście mogą pomóc. Ale wciąż są to tylko i wyłącznie jest to element wyjściowy do tego, żeby eksplorować ofertę dalej i tworzyć. Tak naprawdę ten model, on kieruje do kreatora 3D, gdzie mamy różne parametry pierścionka już wybrane w tym kreatorze, które rozpoczynają podróż dalszej personalizacji.
I wiemy, że też nie każdy ma zaufanie do modelu AI-owego, dlatego bardzo podobną tak naprawdę usługę doradztwa oferujemy już za pomocą naszych konsultantów, bo to też jest coś, co trudno znaleźć u innych jubilerów, czyli taka bardzo przyjacielska, otwarta rozmowa skupiona na doradzaniu. I często jak klient przychodzi i dzieli się z nami, że on nie ma pojęcia, od czego zacząć, zadajemy mu pytania,
chyba
które...
Chyba najcięższy punkt startu. W sensie chciałbym, ale się nie wiem, jak za to zabrać.
Dokładnie. I często też klienci się dzielą, że byli gdzieś w innym salonie stacjonarnym jubilerskim, podchodzą do Lady i pani mówi, to czego pan szuka? To proszę pokazać, co pana interesuje.
Pierścionka.
A on mówi, przecież nie wiem. To właśnie po to jestem, bo nie wiem. I my rozumiemy na starcie, że klient nie wie.
Więc nie zadajemy tego pytania.
I przechodzimy od razu do pytań, jakby czym na co dzień zajmuje się partnerka? Czy to powinien być pierścionek z wysoką koroną, czy może będzie przeszkadzać jej w pracy codziennej? I poszukamy czegoś z nisko osadzoną koroną. Czy nosi inną biżuterię? Zadajemy dużo pytań, na które partner zna odpowiedź, bo po prostu przypomina sobie pewne gdzieś tam aspekty jakby odnośnie preferencji partnerki i na tej podstawie pokazujemy mu różne oferty.
Fascynuje mnie to, jak logiczne. Im dłużej o tym opowiadacie, tym bardziej mam wrażenie, które myślę towarzyszy dobrej obsłudze klienta, czyli jak można to zorganizować inaczej, w sensie jak w rozumieniu nie, że jak to zmienić, tylko jak ktokolwiek mógł pomyśleć, że należy to robić inaczej. No bo rzeczywiście postawmy się z perspektywy osoby, która wchodzi do salonu i się pyta, czego pan szuka? Kupuje czy stoi, nie? No pierścionka szukam, chyba oczywiste, w końcu jestem jubilera, nie? I ktoś mówi, a jaka próba? A srebrny czy złoty, nie? A coś tam. I to jest de facto pytanie produktowe. W sensie, gdybyśmy byli w sprzedaży B2B w rozumieniu takim typowym procesie edukacyjnym, co przy drogich produktach jest bardzo tożsame, nikt by takiego pytania nie zadał, bo też jest pytanie o rozwiązanie na końcu procesu. A wy wychodzicie z rzeczy, które będą też czy familiarne dla tej osoby w rozumieniu znane i po prostu opanowane, typu, o, a kim ta osoba jest, tak? A jak się ubiera, a jak się zachowuje, a czy lubi rzeczy krzykliwe, czy raczej zastanowane. I to jest coś, co de facto odpowiada wam na potrzebę, co temu podsunąć z Lady, ale nie naokoło, tylko po prostu wychodząc od rzeczy, które są problemem, sytuacją wyjściową. I tak sobie, jak tego słucham, i myślę, że słuchają nas osoby po drugiej stronie ekranu, to jest takie, kurczę, no tak to powinno wyglądać, więc zachodzę w głowę, w sensie czemu? Na co się nie wpada i nie szkoli się tych ludzi w tych salonach, bo sami powiedzieliście, że macie to zmapowane, że do dzisiaj standardowy proces u standardowego jubilera jest na zasadzie, dobra, złoty czy srebrny, próba taka czy owaka.
Ja myślę, że to wynika właśnie z budowania świadomości potrzeb klienta. My opieramy swój biznes o badanie naszych klientów, ich potrzeb, ich problemów i odpowiadamy naszym biznesem na to, czego oni oczekują. W sposób świadomy lub nieuświadomiony, ale staramy się to badać.
A skąd u was? Bo to jest jednak ciekawe. Być może macie to zrozumieć. Wiele osób takie rzeczy robi intuicyjnie, po prostu. To jest ten talent biznesowy, ciężki do ujęcia w słowa, ramy czy frameworki. Ale być może wasza odpowiedź pójdzie jednak w innym kierunku, że skąd u was takie podejście? Bo myślę, że dużo łatwiejszym, w rozumieniu szybszym, łatwiejszym do wdrożenia, bo z gotowymi frameworkami skądinąd, byłoby podejście, wszyscy jubilerzy robią to tak, więc pewnie to jest dobre, bo świat się tak kręci od 100 lat sprzedaży tegoż, to i my tak będziemy robić. Więc skąd u was to podejście na przekór?
Ja myślę, że to jest wrodzone podważanie statusu quo.
Taka też filozofia życiowa.
Trochę za tym stoi pytanie, czy tego się da nauczyć, albo czy da się gdzieś zainspirować do takiego stylu podejścia do rozwiązywania problemów?
Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy da się tego nauczyć. Ja myślę, że w nas jest to po prostu wrodzone i raczej nie przyjmujemy tego, co zastajemy, jako coś, co defaultowo musi wyglądać właśnie w ten sposób. Tylko zastanawiam się, czy to, co widzimy dookoła nas, jest mądre i czy odpowiada na nasze potrzeby, a w biznesie na potrzeby naszych klientów.
Nie działamy z automatu, po prostu zawsze robimy klatka stop i zastanawiamy się, jak to robią inni, tylko jak to zrobić najlepiej.
No ten moment refleksji, myślę, jest kluczowy i to jest prowadzimy do tego ostatniego pytania o wątek, który pojawił się jakiś czas temu, a nie chciałbym, żeby nam umknął, czyli że obok tradycyjnego, mniej lub bardziej oczywiście showroomu, który macie w Poznaniu, sklepu internetowego, poruszyliście jeszcze coś, czemu daliście nazwę Creative Spot i powiedziałeś wcześniej, czy powiedzieliście, że jest to pewien oryginalny sposób do sprzedaży biżuterii, co teraz biorąc pod uwagę, że mówimy właśnie o wątku robienia rzeczy inaczej niż rynek, może być też fajną klawą do naszej rozmowy, więc na czym polega oryginalność waszego creative spotu na tle doświadczenia zakupu jubilerskich rzeczy?
Tutaj znowuż wyszliśmy od potrzeb klienta i z naszych badań wynika, że dosyć często u jubilerów zdarza się sytuacja, w ramach których blokerem do kontynuacji zakupu u danego jubilera jest poczucie awkwardu, tak? Takiego
niezręczności,
która jest spowodowana tym, że właśnie przez zadanie nieodpowiedniego pytania na początku ekspedientka trochę strzela w preferencje swojego rozmówcy. Więc nasi klienci czują pewną niezręczność i kiedy ta niezręczność dochodzi do jakiegoś limitu, po prostu mówią, nie, dziękuję. Pójdę zobaczyć gdzie indziej. Ale nie jest to spowodowane wcale tym, że ten jubiler nie ma odpowiedzi na jego preferencje, tylko już ta interakcja między sprzedawcą a kupującym trwa na tyle długo, a klient już tyle razy musiał odpowiedzieć nie, że czuje się niezręcznie w tej sytuacji. Więc my, wiedząc, że tak to wygląda, oczywiście z jednej strony staramy się modyfikować cały czas proces sprzedaży, dostosowywać go do tego, żeby nie zmuszać klienta do mówienia nie, tylko zachęcać do mówienia tak na różne pytania, które my zadajemy, ale wiemy, że część naszych klientów chce i ceni sobie to doświadczenie zakupu przez internet właśnie ze względu na to, że mogą bardzo długo eksplorować sobie naszą ofertę i podejmować przemyślanie decyzje. Naszym klientem bardzo często jest klient typu smart, który rzeczywiście porównuje ze sobą różne oferty i on chce mieć tą swobodę dokonania wyboru. Jak ożenić te dwie perspektywy ze sobą? Z jednej strony doradcy w salonie, a z drugiej strony tą chęć długiego oglądania oferty bez poczucia niezręczności w tej relacji. Stwierdziliśmy, że najlepsze dla naszego klienta będzie odsunąć od tego procesu doradcę.
Okej.
Intrygujące, więc jak zastąpić doradcę, jakim narzędziem zastąpić doradcę, aby ten klient mógł być jednak przeprowadzony w sposób prawidłowy przez proces. Postanowiliśmy stworzyć narzędzie, które łączy wszystkie z naszego punktu widzenia najlepsze cechy sklepu internetowego, czyli możliwość dowolnie długiego procesu wyboru pierścionków z jednoczesnym dostępem do nich fizycznie. Tak? Czyli mamy urządzenie, które nazywamy Sparkle Finder, w ramach którego wystawiona jest większość naszej oferty, dostępna dla każdego klienta, może do niej podejść, wyciągnąć go, obejrzeć, odłożyć. Na samym środku tego urządzenia znajduje się ekran, w ramach którego jest pełna oferta oraz kroki, przez które może przejść klient samodzielnie, aby nam odpowiedzieć na pytania, które zawężają wybór naszej oferty, a samo urządzenie w momencie, kiedy ten wybór się zawęża, podświetla tylko te produkty, które spełniają oczekiwania naszego klienta. Okay. Tak, czyli łączymy bardzo mocno biżuterię z technologią, doświadczeniami omnichannelowymi, tak, czyli z jednej strony bierzemy to, co najlepsze z offline'u i to, co najlepsze z online'u, tworzymy urządzenie, które jest innowacją na naszym rynku, dając zupełnie nowe doświadczenie, ale przede wszystkim eliminując problem, który zauważyliśmy i który został zgłoszony przez naszych klientów.
Czyli tak naprawdę waszym insightem jest to, że najbardziej stresogenny jest doradca.
Tak. Interakcja, która powoduje, że klient musi odpowiadać nie wiem, nie, powiedzieć to mi się nie podoba po raz 10 albo 15. Tak? W naszej ofercie jest 1600 produktów.
Doradztwo daje poczucie bezpieczeństwa i jest to coś, czego klienci łakną i próbowaliście znaleźć rozwiązanie rozwiązujące ten w teorii niełączący się paradoks.
Tak.
I wyszło, że rozwiązaniem jest robot.
Wyszło, że rozwiązaniem jest połączenie doświadczenia fizycznego, tego tactile i doświadczenia internetowego.
Czyli to nie pytanie stresuje, ile stresuje konieczność udzielenia komuś konkretnemu tego pytania?
Odpowiedzi, tak.
W sensie, okej, odpowiedź na to pytanie. Bo tak próbuję sobie wyobrazić, jakie to są kaliber pytań, bo no strzelam, tak? Załóżmy, że wchodzę do jubilera, wiem, jaki mam budżet na pierścionek i załóżmy, no nie, kurde, nie kupowałem. Niech będzie, że to jest 5000 i załóżmy na potrzeby dyskusji, że to jest mało. Już myślę, że pierwszym pytaniem, którym ktoś mógłby mnie nieumiejętnie skwalifikować, byłoby, że jaki ma pan budżet? Ktoś powie na przykład, że no mam 5000, pani powie, aha, to nasze startują od 4900, a tu dla pana mamy takie 3. I teraz możesz to sobie wklepać w robodoradce, czy tam, przepraszam, w urządzeniu i ci podświetli tylko 3 z 16 opcji. No i to jest w miarę okej, ponieważ to nie jest tak, że masz poczucie, że ktoś cię nieświadomie ocenia, że to jest ten klient najtańszy. I tak. Tego typu stresujące czynniki są z waszej perspektywy, tak? Czy jest coś jeszcze, na przykład, w takich pytaniach, co wyszło wam w badaniach, że tego typu pytanie najbardziej stresuje ludzi?
No właśnie to dochodzenie do tego, tak, no bo klient do nas przychodzi i on naprawdę jeszcze na samym początku tego procesu nie wie, jaki design produktu mu się podoba. Więc on musi zobaczyć bardzo dużo tych produktów, żeby wyrobić sobie w ogóle opinię na temat tego, jaki on produkt chce kupić. No i w momencie, kiedy to się dzieje przy stojącej ladzie ze szkłem i panią po drugiej stronie, która musi wyciągnąć tobie produkt, żeby go pokazać i ty możesz go dopiero wtedy dotknąć, no to najczęściej doradcy, to co widzimy u innych jubilerów, wyciągają 3 do 5 produktów. Przypomnijmy, w naszej ofercie jest 1600. Więc żeby zobaczyć całą pełną ofertę, no tych interakcji byłoby bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc najczęściej klient lub doradczyni jest zmęczona już tym i daje temu upust w swoich mikroreakcjach, w swoich pytaniach, nawet takim
albo
pytaniu,
nawet
czy
nie
coś
musi
jeszcze.
Tak być. Tylko może być tak na przykład, że ktoś, ja jestem tego typu człowiekiem, że po czwartej próbie poproszenia kogoś o coś, żebym sam się czuł niezręczny z faktem,
dokładnie,
że marnuję komuś czas. Ja na końcu mogę i tak kupić, ale to było dla mnie traumatyzujące, bo strasznie długo się decydowałem. I rozumiem, że to jest to taki...
A zobaczyłeś tylko 20 produktów.
Jak ja.
Tak, 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 tak. Myślę, że to jest, to nawet nie chodzi o społeczność, tylko
oczywiście
po prostu o sam fakt,
żeby nie było.
Sam fakt tego, że no, czujemy niezręczność proszenia kogoś kilkukrotnie, nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji transakcyjnej, tak? No bo teoretycznie ta pani jest po to, żeby te pierścionki wyciągać i mi je pokazywać, ale z drugiej strony wiem, że na przykład za mną już jest kolejka kilku kolejnych osób, które przyszły i chciałyby zobaczyć, a ta pani jest tylko dla mnie, albo ta pani czuje się niezręcznie, bo musi powiedzieć, dobrze, to niech pan teraz ogląda, a ja pójdę do innego klienta i ta transakcja jest przerywana. To urządzenie jest tylko dla nas. W każdym momencie, kiedy chcemy zapytać, poradzić się żywą osobę i zapytać o jakiś aspekt tej biżuterii albo samej oferty, możemy kliknąć przycisk. Wtedy doradca klienta otrzymuje informację na swój smartfon, że ma podejść do urządzenia i od razu przychodzi i wchodzi w interakcję z klientem wtedy,
aha,
kiedy tego oczekuje.
Żywy człowiek, czynnik białkowy też tam jest. Tylko
tak,
podejdzie...
Tak, tak.
Wezwany przyciskiem.
Tak.
To jest trochę jak te systemy w amerykańskich sklepach, o których czytałem, że są na przykład dwa kolory koszyków. Że jak bierzesz, załóżmy, niebieski, to jest takie nie podchodź do mnie, a jak bierzesz czerwony, to możesz podejść. Fascynujące, bym chodził tylko z niebieskim, bym sobie kupił niebieski, żeby do każdego sklepu z nim wchodzić, bo ja jestem takim antyfanem właśnie podchodzącym. Rozumiem oczywiście sprzedażowo, jaki jest tego cel, sensowność i tak dalej, ale ja akurat strasznie nie lubię, jak ktoś mi przychodzi, a w czym mogę pomóc, nie? No niestety, więc to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Chętnie dowiem się, jakoś będzie wdrożone i po premierze, jak się realnie sprawdza i jak ten plan zderzony z żywym człowiekiem rzeczywiście się sprawdził. Mógłbym was spytać jeszcze o 50 rzeczy, ale też czas, nawet a propos cierpliwości słuchaczy do tego typu odcinków też nie jest z gumy, więc powiedzcie tylko na koniec, gdyby ktoś akurat szukał pierścionka zaręczynowego i chciałby to przejść z doradztwem bądź bez, z czynnikiem białkowym bądź bez, to gdzie najłatwiej was znaleźć?
Aurolia.pl
aurorea.pl. A z drugiej zapraszamy też do kontaktu z nami na naszym Instagramie Aurelia Biżuteria, kanał na TikToku i na YouTubie. Tam pokazujemy biżuterię w różnych ciekawych kontekstach, gdzie już niektórzy klienci, przeglądając tylko nasz feed na Instagramie, są w stanie tak wyeksplorować ofertę i sami znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania, że przychodzą już do nas z gotową decyzją.
I temu służy marketing, temu służą social media. Moim Państwa gościem byli Łukasz i Oliwia z aurelia.pl, a wszystkim słuchaczom dziękuję za uwagę, Wam za szczere odpowiedzi i bardzo wyczerpujące na każde z pytań. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu dla wszystkich pozostałych i cześć! Wam, że kazałem ekipę, dodawajcie głupie gify, a oni mówią, za mądrze mówisz, nie ma kiedy. Nie masz, pauzy nie masz, oddechu nie bierzesz. Także na szczęście są goście.